cereal and junk like that, you know, which is a real drag. Shrink, shrink, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shrink, 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 shrink. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shrink, shrink, because he hates any music played at the appropriate level. Shrink, shrink, shrink.
Dobry wieczór wszystkim, to jest Radio Luz i słuchacie audycji Swing. Ja nazywam się Konrad Okoński, a razem ze mną jest tutaj dwóch kolesi, którzy także będą mówić do mikrofonu. To jest Robert Sienicki i Janek Mazur, który będzie zastępował dzisiaj Karola Kalinowskiego. Dzień dobry, chłopaki.
Cześć, czołem.
Halo.
Brzmisz niesamowicie wyraźnie, mój drogi. Dawno cię tak dobrze nie słyszałem, nawet na żywo.
Kto?
Ty.
Dzięki.
Janek,
a ja dalej
szczęście...
tam
Janek na szczęście zgodził się wpaść do nas tutaj tak awaryjnie, bo Karol nie wiadomo w jaki sposób znowu się zagubił i nie mamy pojęcia gdzie jest. Dlatego...
Tak, zgodziłem się jakieś 3 minuty temu, więc dlatego... nie mam za bardzo pojęcia o czym będziemy gadać.
Jesteś naszym awaryjnym spadochronem bezpieczeństwa. Karol miał dzisiaj zapowiedział, że będzie dzisiaj recenzował swoje komiksy, które zakupił, a miał tego całą kupę. I może nie przeczytał i dlatego... O, przepraszam. Może nie przeczytał i dlatego postanowił, że zwieje z audycji, żeby nie musieć, wiesz, wykręcać się. Dlaczego? Nie mam pojęcia.
Ty strasznie leniwy jest ostatnio, zauważyłeś to?
Nie, ja myślę, że to nie jest kwestia lenistwa. On chyba po prostu zapomina za każdym razem.
Nie, ja myślę, że po prostu już sława za tą łamę uderzyła do głowy.
Już jest zbyt dobry dla nas, żeby się tu pokazywać. Musimy go zmusić, żeby przesłuchał to potem. Chłopaki, ja wiem, że tak może zaczniemy od takich recenzjowych klimatów dzisiaj, bo wiem, że jesteście chyba świeżo po seansie nowego filmu animowanego. Obaj? Czy tylko jeden z was?
Obaj.
Obaj w istocie.
Obaj byliście na pulpecikach, klopsikach. Cholera, jak ten tytuł po polsku leci?
Klopsiki, no proszę, proszę, powiedz, to w końcu jest twoja audycja, proszę.
O tak, dzień dobry, Jan Mazur, Radio Luz. O, fantastycznie.
No, byliście czy nie byliście?
Byliśmy. Tak, byliśmy.
Dogadać się z wami do cholery to jest problem. Janek Mazur to
nie
jest
mów
jeden...
Nie mów takich rzeczy, Jezus Maria, 19 godzina, Disney cię...
Ku przedstawieniu rzeczy, żeby wszyscy byli, wiedzieli o co chodzi, Janek Mazur to jest jeden z naczelnych wydawnictwa Dolna Półka. Nie wiem, czy to jest właściwa twoja funkcja.
No, między innymi.
I scenarzysta paru komiksów. Między innymi pierwszego Rycerza Janka, czyż nie?
No tak myślę.
A tak jest. Czytałem ten komiks, fajny komiks wam wyszedł.
Czy to jest w ogóle jakieś zagranie na tobie? Czy ty jesteś rycerzem Jankiem? Ja chyba nie pytałem o to. Dlaczego rycerz nazywa się akurat Janek?
Bo wymyślił go Igor.
Trzeba pytać Igora, bo Igor wymyślił rycerza Janka, my się potem po prostu chamsko podpiliśmy.
To jest piękne. Dobra, ja chcę usłyszeć coś o klopsikach, bo ja chciałem pójść na ten film do kina, ale odrzuciło mnie parę osób, które kiepsko się o nim wypowiadały, mimo że nie widziały go jeszcze.
Ci ludzie są pieprzonymi idiotami.
Ci ludzie są kiepscy. Idź na ten film.
Powinienem na niego pójść.
Na niego. Jest w nim parę bardzo fajnych, jeszcze nie wyeksploatowanych zagrań i jest naprawdę fajny.
Jest ostatnio to jest chyba najbardziej zabawna kreskówka, jaką ostatnio widziałem.
Okej.
Okay. No, masz nawiązanie do innych poważnych filmów, obcego.
To wyłapałeś jedno nawiązanie i teraz widzisz, ciągle mówił, że jest nawiązanie do obcego.
Obcy, come on, drugi.
Nawiązanie do obcego. To jest złe, ale zauważ, że ten film jest zabawny od samego początku, od pierwszego napisu. Nawet podczas napisów końcowych, on jest wtedy też zabawny.
A o czym właściwie jest ten film?
Ten film jest o młodym wynalazcy.
On jest o szalonym naukowcu?
Co?
Czy on jest o szalonym naukowcu?
Nie. Ten naukowiec stara się być normalny, choć czasem mu nie wychodzi. I jego wielkim marzeniem jest stworzyć coś, co zostanie zapamiętane na wieki. Stworzyć coś wielkiego. No i przez całe lata mu się nie udaje, wypróbuje rzeczy w stylu, nie wiem, łażący telewizor, buty w sprayu, których nie da się nigdzie zdjąć i on, nie wiem, czy to nie będzie zbyt duży spoiler, ale on nosi je od maleńkości aż do momentu, w którym rozgrywa się film. Bo nie może ich przez całe życie zdjąć, bo buty wymyślił. No i w końcu tworzy maszynę, która przemienia wodę w jedzenie i wysyła tę maszynę w chmury. No. No a co się dalej będzie działo, to można się domyślić z trailerów i z samego filmu.
No to nieźle, może w takim razie się wybiorę. To mam takie pytanie, które jeśli chodzi o ocenę filmu. Jest lepszy niż, ale nie tak dobry jak co?
Wow.
Jest lepszy niż Shrek.
Niż pierwszy Shrek?
Ale nie tak dobry jak...
Shrek.
Jest lepszy niż pozostałe Shreki, ale nie tak dobry jak pierwszy.
Nie, mi się wydaje, że jest nawet lepszy niż pierwszy. Się mocniej bawiłem. Lepiej się bawiłem. Więcej się śmiałem.
A czy to jest taki film w stylu, bo wiesz, bo te nowe filmy animowane trochę jadą na parodiach i nie dostarczają zbyt wiele własnej fabuły, jak Madagaskar na przykład. Czy to jest film w tym stylu?
Nie, ten film jest generalnie oparty bardzo luźno. Chyba w zasadzie, jeśli chodzi o sam pomysł, jest bardzo luźno oparty.
Co na obcym?
Nie, nie na jakimś, na opowiadaniu. Stworzony przez amerykańską autorkę właśnie o jedzeniu spadającym z nieba. Że z oryginalnego opowiadania niewiele zostało, no oprócz jedzenia spadającego z nieba.
Może, jak wiesz, manna z nieba, jak Biblia.
O tak, dokładnie. Internet manna jest wspominana, to biorę referencję.
Ale to nie była autorka, to było chyba kilku autorów. Jakaś praca zbiorowa, jeśli tego słyszałem.
Ale tak, sam film zaczyna się... Film by... Co tam było napisane?
Film by many people.
O, dokładnie tak. To znaczy dużo ludzi.
To po polskim języku. Nie no, w porządku, czyli polecacie.
Tak, polecam.
No, zdecydowanie.
W porządku, no to w takim razie na pewno go sobie obczaję i...
I tylko, a jeszcze chciałem ci powiedzieć, no? Tylko zwróć uwagę, że to jest no, inny film niż filmy od Pixara, zwłaszcza, że ten film jest na maksa zwariowany.
No i tak.
On jest, wiesz, gag za gagiem i do tego są żarty w tle. Cała masa żartów w tle i tak jak się zwykle na przykład kreskówki typu Shrek, które stawiają na w miarę realizm tych postaci... to tutaj tego realizmu nie ma. To są naprawdę czysto kreskówkowe, kartonowe postaci, które są po prostu zrobione w naprawdę ładnym 3D.
O, super.
3D w sensie w formie CGI.
Jasne. Nie, no w porządku, wiesz, ja nigdy...
To jest dla mnie lepsze rzecz, bo ja nie lubię, jak starają się w tych kreskówkach komputerowych za bardzo na siłę upodabniać do rzeczywistości. Mhm. To ma być karton.
Ale ja też, wiesz, ja nigdy jeszcze nie poszedłem na film do kina, myśląc, że to będzie film w stylu Pixara, bo nie nastawiam się na to, jak dla mnie nie ma sensu, nie? Pixar dla mnie robi zupełnie wyjątkowe rzeczy, ale ja już nad Pixarem się tutaj obmacywałem wiele razy, więc już nie będę tym razem.
No, a właśnie, ty mówiłeś o Up, tak. To jest dobrym filmem, tak?
Spogadamy, jeżeli zobaczycie go, bo musicie zobaczyć...
No właśnie,
zobaczyć...
planujemy zobaczyć może w przyszłym tygodniu, więc...
Ja wiem, że już na przykład Artur się wybrał na ten film i bardzo mu się ten film podobał, dlatego... No jestem ciekaw, bo to nie jest film w stylu Wall-E'ego. Ale to też nie jest film w stylu normalnych kreskówek, więc może wam się spodoba, może wam się nie spodoba, ale na pewno jest na tyle śmieszny, żebyście nie męczyli się, nawet jeśli nie będzie w waszym stylu, nie?
Jak to w naszym stylu?
No, nie podpasuje wam, nie wiem.
Że co, że lubimy brać do buzi, że coś sobie sugerujesz?
Tak, dokładnie tak. Brać do buzi kolację oczywiście, którą wszystkie teraz dzieci oglądające nas zamiast dobranocki jedzą teraz kolację.
Ładnie wybrnąłeś.
Tak, ja próbuję ci przypomnieć delikatnie, że jesteś...
Ja będę podrzucał dzisiaj takie sprośne rzeczy cały wieczór, żeby zobaczyć, jak z tego wybrniesz.
Świetny pomysł, doskonały. Świetny pomysł, żeby mnie stąd wyrzucić. Newsik w temacie mam. Dzisiaj wyczytałem coś, o czym nie miałem pojęcia i co mnie dosyć ucieszyło, że Artur i Minimki będą miały drugą część.
Tak, Zemsta Maltazara.
Tak, i mimo że pierwsza część podobała mi się głównie ze względu na cudowną dziewczynę, którą była ta mała skrzatka.
Ty wiesz, że ją podkłada Madonna, która ma 70 lat.
Nie wiedziałem, że podkłada Madonna.
I teraz masz. Ja nie mogłem tego filmu oglądać. Przez cały film był ten wątek romantyczny między głównym bohaterem, tym dzieciakiem, który grał w Marzycielu, który miał podczas tego filmu, nie wiem, 14 lat.
To jest.
I tą księżniczką, którą wiedziałem, że podkłada 50-letnia Madonna.
Ale była
śliczna. W całym filmie to strasznie bolało.
Była cudowna. Słuchaj, mi się kojarzą dwie rzeczy z tym filmem. Po pierwsze, tragiczny dubbing. I muszę pilnować, żeby znaleźć wersję oryginalną w jakiś sposób, kiedy będę oglądał ten.
No DVD jest wersja oryginalna.
I druga rzecz, czy opowiadałem już historię, kiedy znalazłem ten film w wersji francuskiej?
Nie.
Bo wydawało mi się, że jako że Luc Besson był producentem tego filmu, czy nawet reżyserem.
I reżyserem, i scenarzystą, bo to jest na podstawie jego książek.
Wydawało mi się, że w związku z tym oryginalna wersja filmu będzie po francusku, prawda? I udało mi się ściągnąć, zdobyć wersję francuską i obejrzałem ją. I zupełnie nie mogłem zrozumieć, o co w tym filmie chodzi. Mimo, że widziałem go wcześniej po polsku, zupełnie wszystko mi się mieszało. Wydawało mi się, że brakuje paru scen. I dowiedziałem się troszeczkę później, że rzeczywiście tych scen brakowało, bo w wersji francuskiej są wycięte wszystkie, absolutnie wszystkie sceny, które mają związek z wątkiem miłosnym. Wszystkie. I nie tylko te takie pseudoerotyczne zagrywki, gdzie na przykład tej głównej bohaterce ktoś tam rozwiązuje sznurek od tego jestanika śmiesznego, kubeczka, gdzie to jest taki komediowy wątek. To nie tylko to zostało wycięte, ale wszystko, nawet pocałunki, cały ten motyw z tym ich wspólnym przeznaczeniem, które, gdzie ona oddaje mu tam swoje niby życie i tak dalej. Wszystko zostało wycięte, przez co nie możesz zrozumieć, dlaczego Maltazar w ogóle ich tam goni w tym filmie. To było cudowne zagranie, dlatego odradzam tą wersję wszystkim. I ciekaw jestem, jak będzie...
Zostało wycięte?
Czemu? No. Nie mam pojęcia, cenzura prawdopodobnie. Nie widzę innego sensu, zwłaszcza, że te sceny, większość z nich była bardzo zabawna. No tak czy siak, wersja amerykańska okazała się oryginalną i nie próbujcie wersji francuskiej. Ale druga część, wydaje mi się, że będzie dobra na pewno pod względem graficznym, bo już na zwiastunie widać fantastyczne wykonanie tej animacji. I ruch postaci, i wykonanie modeli, wszystko tak naprawdę, nawet w porównaniu do pierwszej części, to jest niesamowity skok naprzód. A ja lubię akurat takie klimaty, więc wiecie. Moja rzecz. Na pewno będę na tym filmie w kinie.
Koniec? Ja pewnie nie.
Ty pewnie nie.
Ja mam problem z Luke'em Bessonem ogólnie, więc...
A ja bo nie lubisz Taxi pewnie.
Nie lubię Taxi i nie lubię Bandit. Nie lubię w ogóle tych rzeczy, których on pisał scenariusz, bo zwykle jak on napisze scenariusz, to jest wychodzi straszna kupa.
A Piąty Element?
A Piąty Element to już wiesz, inna bajka. Piąty Element i Leon Zawodowiec to są dwie zupełnie inne sprawy. O. Są dwa filmy, które zrobił, a potem wszystko tak po prostu poszło w diabeł. Nie lubię tego, co po prostu on co on pisze i produkuje.
A o kto pisał scenariusz do Piątego Elementu?
On. Ale to, co pisze, nie dla siebie.
Aha, rozumiem.
O tym mi chodzi. Tak jak był ten film Sexy Pistols, który był strasznie rozgłaszany i oczywiście było, że Luc Besson napisał. Obejrzałem to i nagle było po prostu wielkie, o co chodzi. To jest tak był tak beznadziejny film. I ktoś się powiedział, strzelił mi, rozkojarzył pewnie tekst na Gadu Gadu. Kaśka, nienawidzę cię.
Nie czytaj Gadu Gadu ze swojej dziewczyny.
Nie mogę! Mam otwarte wszystkie okienka. No. Chodzi mi o to, że on napisał to w ciągu weekendu. I to było naprawdę złe. To było widać, że on to napisał w ciągu weekendu.
Taxi?
Nie, Sexy Pistols.
Aha, w porządku.
Ale Taxi zakładam, że nie pisał dłużej.
Nie, raczej nie. Ale jak się tak zastanowisz, to wydaje mi się, że... O, nie otwieram się czat. Wydaje mi się, że Piąty Element też nie miał cudownego, fantastycznego scenariusza. O, muzyka się włączyła.
Czemu? Janek?
Janek, co ty?
Czy możesz nie grać w pilar, w kręgle, kiedy jesteś na audycji?
To jest ten profesjonalizm wykonania, którego mogliście się spodziewać od Szwunga.
Ale wyzwany, muszę odpowiedzieć. Przepraszam, znaczy ja nie, wam jestem.
Czy to ja cię wyzwałem?
Nie włączaj muzyki.
Nie, to Piotrek Bartosiak mi wyzwał i wygrałem z nim.
Dosyć tej prywaty, wracamy do tematu.
Ty mnie wyzwałeś, ja ci muszę odpowiedzieć.
Jeszcze. A, to zaraz wygram.
Błagam, proszę zostawić rozmowy o bilardzie na inną porę. Wracamy do tematu. Wydaje mi się... Nie wierzę w was.
Ty przerywasz nas tylko dlatego, że jesteś beznadziejny w kręgle.
Tak. Wydaje mi się, że do Piątego Elementu też ten scenariusz nie był zbyt ambitny. Ten film był po prostu fantastycznie zaprojektowany i wykonany.
Film po prostu... Piąty Element? To jest film z Bruce'em Willisem, więc on troszeczkę podchodzi pod inne kategorie.
Masz rację.
Oglądałem Surogatów wczoraj.
Ja też. I chcę pogadać z tobą o Surogatach trochę.
Dobrze.
Teraz?
A masz coś innego do gadania teraz?
Tak, dlatego pytam. Janku, czy ty widziałeś może Surogatów?
Nie, to ja sobie na chwilkę pójdę na boczek i pogram w kręgle.
Tylko nie włączaj muzyczki, proszę.
Okej, nie ma sprawy.
Ale mógł zostać, bo to jest tak fajny temat, na którym chciałbym trochę rozszerzyć jeszcze o Blade Runner.
Nie, jestem, ja cały czas was słucham.
Dobra. Surogaci. No dobra, Tybele, to zacznij. Ty byłeś w kinie, powiedz, jakie były twoje wrażenia.
No kurczę, to nie był jakiś strasznie rewelacyjny film.
No nikt się nie spodziewał tak naprawdę rewelacji po tym filmie.
Podobał mi się sam pomysł na istnienie tych surogatów, na wykorzystanie ich. To było całkiem fajne i w miarę świeże. I no, film jest w porządku. Powiem tyle dlatego, że to jest film, który podchodzi pod kategorię film, w którym Bruce Willis dostaje po mordzie i ratuje ludzkość.
Ale nie dostaje
takie
bardzo
filmy
dużo
zawsze są dobre.
Ale to nie jest za bardzo film akcji. Nie ma zbyt wielu scen akcji. Tylko jest kilka.
Jest kilka scen akcji, w których surogat Bruce'a Willisa skacze i potem Bruce Willis łazi potłuczony. Nie, no, stary Bruce Willis.
Tak. Ciekaw jestem, jak zrobili tego młodego. Czy po prostu nałożyli mu wosk na twarz, bo tak wygląda trochę.
Myślę, że po prostu jest cała masa make-upu. To wyglądało jak cała masa make-upu.
Tak. Ja ci powiem, że ja sobie dzisiaj zobaczyłem ten film i nie nastawiłem się na zbyt wiele i w zasadzie zbyt wiele nie dostałem, ale akurat tyle, żeby usatysfakcjonować moje potrzeby.
Żeby być, po prostu obejrzeć i nie czuć, że straciło się czas.
Owszem, to nie była strata czasu.
Myślę, że to jest całkiem przyzwoity film science fiction. Ale do tego ma Bruce'a Willisa, więc ale trzeba chcieć więcej.
Jak ktoś mi powiedział, to jest super fajny potencjał zmarnowany.
Nie czytałem komiksu, więc nie wiem, jak ten potencjał był sprawdzony w komiksie.
Ale nie, ja nawet nie mówię o komiksie, bo komiksu nawet nie wiedziałem, że komiks istnieje tak naprawdę. Ale
dostałem. Karol Atakoński, król researchu.
Ale słuchaj, dostajesz taką historię, która ma niesamowity potencjał na film, nawet wiesz, w klimatach i dorównujący Blade Runnerowi. Oczywiście tu musiałbyś mieć oczywiście, wiesz, taką reżyserię i takie wykonanie i takich aktorów. Ale potencjał tam jest. Przecież to jest taka historia, która jest bardzo dickowska. Czyli wiesz, zadawanie pytania o to, czy jesteś człowiekiem, jeśli wykorzystujesz maszyny zamiast swojego ciała. Uzależnienie ludzi od maszyn, których, wiesz, wyglądają, czują się lepiej. No to jest świetny temat. I to jest taki temat, dla którego science fiction tak naprawdę istnieje, prawda?
Może i masz rację.
No to jest.
Sorry,
właśnie,
wiesz, grałem naprawdę, no! Chciałem grać w kręgle, więc przepraszam cię bardzo.
Ja się produkuję, potnę cię na kawałki.
No, kan!
To jest najlepszy rodzaj science fiction, taki, który jest, próbuje domyśleć się, co może się stać w przyszłości i jak ludzie będą na to reagować. I to jest fajny motyw. I ty mi chyba mówiłeś, ty albo ktoś inny, że najlepiej by było, gdyby w tym filmie poruszyli mocniej tak naprawdę ten wątek jego żony, niż całej
ja myślę,
akcji ratowania świata.
Mi się podobał strasznie.
To w takim razie był ktoś inny.
To musiał być ktoś inny, to nie byłem ja. Mnie się nie podobał. Mi ten wątek dla mnie z żoną był troszeczkę od czapy, bo on był mało wykorzystany i tylko po prostu był wrzucony, żeby nadać postaci jakieś głębie.
Tak.
Nadać postaci żony nawet, głównie tej głębi, która ona, ta postać w sumie nie była za bardzo potrzebna.
Dokładnie, ale gdyby ta postać została dobrze wykorzystana i to był główny temat tego filmu, z całą tą, wiesz, powiedzmy z jeszcze jednym bohaterem, który prowadziłby dochodzenie w sprawie tych wszystkich surogatów, a Bruce Willis mógłby zająć się samą swoją żoną, to mógłby być film z dodatkowym fajnym dnem. Z jakimiś takimi pytaniami, na które znajdowałby odpowiedź. A w tym momencie dostaliśmy tylko takie filmidełko na popołudnie, które jest w sam raz. To jest smutne.
Ale jest w porządku.
No jest w porządku.
Ja myślę, że trzeba obejrzeć. Jeżeli masz okazję na i ochotę obejrzeć jakiś fajny film science fiction, to jest całkiem porządne.
No, zobaczymy. No, w każdym razie to jest to w takim, to już się. No to ten temat się już wyczerpał, zwłaszcza, że grasz w kręgle, zamiast mnie słuchać. Ale chciałem zapytać, czy widziałeś już Dystrykt? Bo gadaliśmy już o Dystrykcie.
Tak, mówiłem ci już w tamtym tygodniu. Bodajże. Mhm. Tak, widziałem Dystrykt i jest naprawdę świetnym filmem.
Bo ja zobaczyłem.
I całkowicie polecam, że to jest prawdopodobnie jedna chyba z lepszych filmów science fiction ostatnich lat.
Jest. I ja byłem na nim teraz w kinie, bo wcześniej widziałem go w inny sposób, bo już nie mogłem się doczekać, bo było takie opróżnienie w premierze. I w kinie zrobił na mnie równie dobre wrażenie i nawet nie bolało mnie to, że widziałem go po raz drugi. Z kolei osoby, z którymi byłem na tym filmie, strasznie się nudziły. Wydaje mi się, że ten film był trochę ucierpiał na tym, że był tak późno pokazany w Polsce i wszyscy się tak nastawili na to, że to jest taka rewolucja.
Znaczy, pod koniec chyba za dużo było dodanych klasycznie popowych elementów, czyli no, nawalanka, słodki dzieciak kosmita i parę tego typu rzeczy.
Gdzie? To ci przeszkadzało?
No w Dystrykcie, pod koniec. Jakoś tak, no nie wiem, może zbyt duży dystans między początkiem, tą jakby pierwszą częścią filmu, a drugą i końcówką.
Mhm.
Chyba myślę, że można było z tego zrezygnować, no ale cóż.
Wolałbyś, żeby wyrzucili te motywy z dzieciakami i tak dalej i dobrym zakończeniem?
Znaczy, wiesz, no... nie widzę siebie w roli reorganizatora filmu, ale myślę, że gdybym bardziej brnęli w kierunku tego, co zaczęli.
No czego?
Na samym początku filmu, no czyli wiesz, całej tej, Boże Święty, rozkojarzyłem się całej z tej rzeczy z kosmitami, z tego, jak przyjęli ich ludzie i tak dalej.
Aha, w sensie wyrzynania i holokaustu kosmicznego.
Co?
Holokaustu takiego kosmicznego.
No, niż osobistych spraw bohatera, nawalanki z korporacyjnymi żołdakami i tak dalej. No ja chętnie bym obejrzał film, który byłby bliżej tej pierwszej części filmu, czyli tej trochę bardziej paradokumentalnej, trochę mniej być może atrakcyjnej, jeśli chodzi o sprawy wizualne i akcje, niż tej drugiej części.
Tak, ale dzięki temu, że oni się skupili na tej jednej osobie, to ten film był taki bardzo antyepicki. Wiesz, zamiast robić z tego taki, wiesz, dużą space operę jakąś, taki Władcę Pierścieni, to zrobili taki bardzo kameralny film.
No nie wiem, czy strzelanie wrzutniami rakiet jest kameralne. No
pewnie, że jest, jeśli strzelasz do jednej osoby.
Jest, bo niszczy pół planety. I cały... teraz musisz myśleć, że wiesz, aktualnymi ramami.
A no tak, sobie.
Nie chciałbym tutaj robić za dużo spoilerów, bo ten film dopiero wszedł do kina, ale sam... Ten taki motyw, że główny bohater tak naprawdę nie chce nikogo ratować, tylko chce ratować własny tyłek. To jest takie fajna odskocznia od stereotypu.
A to jest takie bardziej prawdziwe, zauważ. Bruce Willis może ratować świat, a koleś ma ochotę ratować własny tyłek. Ten główny bohater jest w ogóle bardzo ciekawy, dlatego że to jest taki typowy... Mi strasznie przeszkadzasz, jak ja mówię. Jak ja się już przegrałem. Specjalnie dla ciebie przegrałem w kręgle.
Nie bójcie się jak stare małżeństwo.
Więcej.
Zachowujcie się, jesteście profesjonalni.
Jesteśmy profesjonalistami, tak.
No kończ.
Mi się bardzo podobało to, że ten facet był takim typowym przedstawicielem męskiej rasy, czyli to był taki dupek.
Momentami.
I to mi się podobało. Że to nie był typowy, cukierkowy, porządny superheros, tylko koleś, który na początku jest kawałem... No to po prostu dupek, nie chcę tutaj mówić innych rzeczy. To był dupek, który zostaje dupkiem.
Jak dla mnie
go robi, ratuje. No na końcu niby nie jest dupkiem, ale aż...
Jest głupowate, że jednak można jakąś tam odrobinę sympatię do niego żywić.
Nie, ja też tak myślę. Poza tym on był takim człowiekiem korporacji dla mnie.
A jeszcze wracając do epiki filmu. Może i sam wątek bohatera nie był aż tak epicki jak na dzisiejsze standardy, ale cała jego historia działa się na planie rzeczy... No nie wiem, czy wolno mi je nazwać epickimi, ale lądowanie miliona kosmitów na Ziemi i walka o ich przetrwanie, no nie wiem.
Nie, no jeszcze, czym jest milion? No daj spokój.
Tylko statystyka.
Oczywiście wszystko działo się na tle epickich wydarzeń, ale sama fabuła filmu nie była o tych epickich wydarzeniach. Była o tych wydarzeniach związanych z tym jednym małym kolesiem, który był częścią tych wydarzeń, może tak dosyć ważną częścią, ale chodzi mi o sposób przedstawienia filmu.
No, uważam, że się mylisz.
Nie było to... Porównaj to sobie z Władcą Pierścieni, który jest dla mnie perfekcyjnym przedstawicielem filmu epickiego, gdzie jeśli jest problem, to król staje, patrzy na przeciwnika i mówi: musimy wejść do akcji i pomóc Frodo. I wszyscy i rzucają się. A tutaj koleś biega, chowa się po różnych czopach. Nie byłeś na tym filmie.
Co? Nie, tak nie było w Władcy Pierścieni.
Jak nie?
Jak nie było? Wszyscy, nawet elfy przyszły.
Każda scena taka była.
Nie było nas tam w książce, ale film jest tak epicki, że musimy tam być.
Słuchaj, każda scena, Władca Pierścieni. Pierwsza scena filmu, kiedy Bilbo urządza urodziny, patrzy na zgromadzonych i mówi: muszę pójść tam i powiedzieć przemówię.
Dokładnie tak było.
I 100 tysięcy tak elfów.
Muszę założyć pierścień. Ten pierścień, on czyni mnie niewidzialnym.
I 100 tysięcy elfów domalowanych skrupulatnie w After Effectsie biegło razem z nim. Potem ta scena została wrzucona do wersji rozszerzonej. Dlatego widzisz, że nie widziałeś. Ale każda scena w Władcy Pierścieni taka była. I District 9 jest dla mnie przeciwieństwem Władcy Pierścieni. No ale to jest...
To prawie jakby Bergman zrobił film SF.
Wiesz, bo District 9 jest takim filmem na pół niezależnym, bo on co prawda miał spory budżet, który tam Peter Jackson wrzucił w niego, ale reżyser z tego co wiem...
Co to jest?
Reżyser z tego co wiem miał dosyć wolną rękę, robił to na podstawie swojego pomysłu, który chyba...
Zgardził tym budżetem.
Chyba na początku to był film w ogóle krótkometrażowy, który został przez reżysera rozwinięty, prawda?
Oglądałeś go w ogóle? Bo ja nie miałem okazji. On nie jest w internecie.
Jest w internecie, jest na wideogogle.
Ja nie widziałem.
Google
Video.
Nie widziałem, słyszałem tylko, że krewetki wyglądają w nim strasznie żałośnie.
No bo miał tam budżet $200, no. Ten sam gość gra w nim krewetkę, jakiegoś specjalisty, który się wypowiada o czymś, więc...
A, czekaj, to te sceny ze zwiastunu, gdzie krewetka jest przesłuchiwana o broń, to jest właśnie z tego krótkiego filmu?
Nie, co ty?
Nie.
Ze zwiastunu. Dobra, w takim razie.
Nie, co ty. Ten krótki film, no krewetki nie wyglądają, to ma krewetki. To jest facet, który ma narzucone prześcieradło na siebie. Jakiś dziwny kask i pamiętam, że tam ktoś też łazi w takim stroju z tektury, który jest wyższy od niego i ma udawać jakiś kombinezon, który pozwala krewetkom przeżyć w naszym środowisku. No, no nie wygląda to zbyt imponująco.
Fajnie, takie twardsze sci-fi. Jeszcze jeden ciekawy fakt, który wyczytałem gdzieś, to ponoć ten aktor, który grał głównego bohatera, nie miał żadnych ustalonych dialogów. W sensie takim, że jego dialogi miały być wymyślane przez niego. Wiedział, co mniej więcej ma powiedzieć, ale miał improwizować na scenie. Nie wiem, ile z tego tak naprawdę jest. Prawda, gdzieś to wyczytałem i stwierdziłem, że to jest bardzo możliwe, bo te jego kwestie były tak trochę nieprzemyślane. Były takie trochę na... jakby z życia wyciągnięto. On tak panikował przez cały czas.
Wesoło przed kamerą.
O, podajcie mi wodę. Jestem spragniony. A muszę sobie czegoś napić. Okej, dziękuję. O, dobra.
Konrad Tokoński, mistrz improwizacji.
To jest to. Ja byłem w grupie improwizującej, wiesz. Dobra, słuchajcie, zróbmy chwilę przerwy na muzykę, bo ja muszę sobie tutaj...
napić wody.
Nie, zebrać.
Dajcie mi wodę.
Zebrać te newsy, które przygotowałem sobie i będziemy mogli kontynuować.
Okidoki. Dobrze, to my w tym czasie...
Pogramy w kręgle.
Dobra, pograjcie w kręgle i widzimy się za parę minut po muzyczce. I pa. Już tradycyjnie w połowie swinga drum and bass z arabskimi motywami, który uwielbia tak bardzo Belę i musi mówić, że uwielbia.
To mi się podobało akurat bardzo. No to mi się strasznie to podobało. To jest bardzo fajny kawałek.
I bardzo.
Dziękuję bardzo za zapuszczenie tego kawałka. Ja go sam wybrałem.
Ciągle
i
słuchacie.
Nie ma nic dziwnego w tym, co mówię.
Ciągle słuchacie Radia Luz, to jest audycja Swing. Ja jestem Konrad Tokoński, razem ze mną Robert Cienicki i Janek Mazur, zastępujący w tym tygodniu Karola Kalinowskiego, który zginął prawdopodobnie w Wietnamie w tym tygodniu, bo przygotowywał się do swojego nowego komiksu o żołnierzach walczących o wolność tam. Niestety nie żyje. Znalazłem ciekawego newsa.
Ach, powiedz.
Najwyraźniej Asterix będzie rysowany przez inne osoby zupełnie.
Jak to?
Wyczytałem właśnie na Polterze, na comicspolter.pl newsa, że Uderzo podpisał jakąś umowę. W każdym razie znalazł innych rysowników, którzy niby potrafią naśladować idealnie jego kreskę, bo on już nie wyrabia się przy rysowaniu.
Znaczy, ci rysownicy, to jest cytat z Poltera. Mhm. Współpracowali z nim przy okazji rysowania okładek do gier o Asterixie i tego typu rzeczy. Więc domniemania o tym, że ich kreska przypomina faktycznie kreskę Uderzo jest chyba całkiem słuszna.
Wiesz, to też nie jest jakieś fantastyczne osiągnięcie być w stanie naśladować komiksową kreskę czyjąś, bo to jest w końcu aż tak trudne dla dobrego rysownika.
Jest bodajże od już jakiegoś dobrego czasu robiony przez innych twórców. Twórcy się zmieniają. I twórcy, na przykład Spirou też jest, od już bodajże było kilka teamów rysownik scenarzysta.
No i może Asterix też jest takim franchise'em, który w ten sposób skończy. Ci rysownicy to będą bracia. Frederic i Thierry Mebarki, nie wiem jak to się wymawia.
Bracia Mebarki. Wspaniali, rzetelni po prostu.
No to jest francuskie nazwisko, nie znam francuskiego.
Frederic Thierry Mebarki.
Frederic Thierry Mebarki. To ci dwaj koniecznie. Będą rysowali nowego Asterixa. Nie jestem pewien, czy będą rysowali, czy oni będą też pisali, ale chyba oni nie będą tego pisać, bo Uderzo zdradził, cytując, iż ma już pomysł zarysu nowego tomu przygód Asterixa. Czyli on...
I teraz to jest pytanie, czy mamy na pewno na to czekać, bo zauważ, Asterix był świetny, kiedy żył Gostynny.
No.
A potem wziął to Uderzo, zaczął pisać i to już nie było dobre.
Ja szczerze mówiąc nie czytałem żadnego tomu pisanego wyłącznie przez
Urzeza. To było strasznie wtórne, tam nie było nic oryginalnego, wszystko jechał na tych samych sprawdzonych już, wiesz, schematach. W jakimś odcinku nawet była nie dość, że historia podobna do jednej z wcześniejszych, to jeszcze i postacie wyglądały dokładnie tak jak Falbala i ten jej Fagas, Tragicomics czy coś takiego. Mhm. To był zupełnie inny tom, tom oddalony o kilka dobrych lat, a oni wyglądali tak samo i to była nawet podobna historia.
Aha, czyli generalnie mówisz Asterix, pozwólmy mu umrzeć.
Tak, ja myślę, że to trzeba było pozwolić umrzeć razem z Gostinnym.
Ale wiesz, dopóki
no to jest naprawdę słabe, to znaczy to co on zrobił, już tam chyba nawet na Szwingu o tym krzyczałem, to co zrobił Uderzo z ostatnim tomem, czyli tym, którym byli kosmici, to już była po prostu absolutna porażka.
Kosmici?
To tak, no, chyba tak, kiedy spada na głowę, coś takiego.
Tak, kiedy niebo spada nam na głowę, to jest właśnie z kosmitami.
Ale fajny tytuł, podoba mi się. Jest nawiązanie.
Zawartość
jeszcze jeszcze lepsza.
O nie, no dobra, no skoro tak mówisz, to może nie będę się nawet zabierał, bo kurczę, będzie mi szkoda, bo ja bardzo lubiłem Asterixa, mam chyba jeszcze do 20
Wszyscy tomu. Bardzo lubiliśmy Asterixa i dlatego wszystkich nas bardzo boli to, co Uderzo zrobił z komiksami i to, co francuska kinematografia zrobiła z filmami.
No, poza
drugim. Poza pierwszym i drugim.
No, drugim.
Ja nie widziałem tego nowego animowanego filmu, ponoć jest całkiem niezły.
Animowany nowy jest bardzo dobry.
No to sobie nadrobić muszę ten film. Ja nie wiem, dlaczego jest tyle filmów animowanych, których nie widziałem ostatnimi czasami.
I nowy Lucky Luke animowany też jest bardzo dobry.
O, tego też nie widziałem. Niesamowite.
W pewnych momentach jest animacja niestety troszeczkę zbyt przesadzona i mówię o ich ekspresji na twarzach, zwłaszcza najmłodszego braci Dalton, ale to jest zabawny Asterix. Jest całkiem sympatycznie narysowany.
Wyobrażam sobie, jak ma taki uśmiech, który odrywa
poza głowę. Poza momentami, w których na przykład Lucky Luke pokazuje, że ma plaster antynikotynowy, bo nie może już palić.
Tak.
Co?
Tak. No już nie można, powiesz, w kreskówkach już nikt nie może mieć papierosów.
I naprawdę Lucky Luke nie pali już?
No nie pali, przez cały czas ma źdźbło trawy ma w ustach i w pewnym momencie jest żart z tego, że rzuca palenie i ma plaster antynikotynowy.
O nie, a słuchaj, ja muszę wam opowiedzieć historyjkę teraz, mogę?
O, to
kiedy byłem w Disneylandzie w tym roku, w jednym miejscu w Disneylandzie, gdzie jest taka restauracja, jest wielkie takie kino, gdzie przez cały czas lecą kreskówki Disneya. I między innymi leciał bardzo stary odcinek bodajże Myszki Miki, w którym występował Myszka Miki, występowała Karabella, którą pewnie kojarzycie, i Koń Horacy. I Koń Horacy szedł paląc takie wielkie cygaro. I kojarzycie pewnie, jak były robione te kreskówki, także była muzyka i oni na przykład szli i każdy z nich miał takie zapętlone jakąś animację chodzenia. Czyli na przykład Horacy szedł, upuszczał co chwilę swoją jakąś tam jakiś ponton i przez cały czas pufał z tego gigantycznego cygara. Karabella szła i wiesz, to było zapętlone, także oni wszyscy szli i przez cały czas coś się działo do muzyczki, nie? Żeby to trochę trwało. Dochodzili na tą plażę i wychodziła ośmiornica, z którą oni musieli stoczyć walkę, bo ona im przeszkadzała w opalaniu się. I to, co oni robili, to najpierw rzucali w nią jakimiś oliwkami, ale skończyło się to tak, że Miki ładował w Karabellę oliwki, tak, do gęby. Horacy upychał to w niej takim wielkim, jak do armaty, takim przepychadłem. A Miki kopał ją w tyłek i ona wypluwała to jak z karabinu maszynowego. A Horacy palił przez cały czas cygaro. I my oglądaliśmy to i nie mogliśmy uwierzyć, że to mogło kiedykolwiek lecieć w TV, bo teraz nie ma już szans na coś takiego. Teraz jeśli komukolwiek dzieje się krzywda, to musi być robot.
Jak w Samurai Jacku.
O, dokładnie, Samurai Jack świetnie wybrnął.
A propos tej starej animacji. No. Wszyscy nie wiem, czy może rzucaliście to w show notesach, w przednich szwingach. Nie mam pojęcia, bo was nie słucham.
Nie dajemy show notesów.
Ale znalazłem na blogu KMH z Modów Drogi. Prowadzi osobnego takiego małego bloga. Znalazłem teledysk zespołu Squirrel Nut Zippers, który jest stylizowany właśnie na taką animację z początku wieku. Jest fantastyczny. Zespół sam gra muzykę, no jest stylizowany właśnie na muzykę z tamtych lat. I sam teledysk, jak i utwór są absolutnie świetne. To może wam podrzucę jakoś.
No. Podrzuć to nawet teraz, to wkleić to albo wkleić teraz? Do czatu. Może wkleić do czatu.
Wiesz, nie patrzę na czat, to może wkleję Belemu, a on to wklei gdzie trzeba.
Dobra.
Nie wkleję mnie, bo ja wyszedłem właśnie z czatu.
No ale jesteście niepełnosprawni.
Ja to wklej kogo, bo nie mam go na tym.
Dobra, dobra, też słuchajcie, mam jeszcze...
Ja to już mam, dziękuję bardzo. Ja to prześlę Konradowi.
Już przysłałem.
A ja prześlę Konradowi, bach.
Nie wiem, gdzie mi to wysyłacie.
To jest fantastyczna wymiana informacji.
Jesteśmy super zorganizowani dzisiaj. Roman Polański trafił do szpitala. Mówi o tym, jako że dawaliśmy informację o tym, że został pojmany w Szwajcarii, to podajemy teraz informację, że najwyraźniej już nie jest w więzieniu, bo wyniósł się stamtąd do szpitala, bo się ponoć źle czuje.
Ojej.
Zresztą chyba żaden z nas nie wierzył, że on w tym więzieniu długo zagrzeje miejsce. Nie wiadomo, czy wróci do szpitala, do więzienia po tym, jak wyjdzie już ze szpitala. Zobaczymy. Także...
Słyszałem, że nie wiem, czy na ile to jest prawda, słyszałem w radiu, mi się obiło jednego podczas pracy, że Roman Polański był już dość zdesperowany w tym siedzeniu z więzienia i nawet zarzekał się na swój honor, że on nie ucieknie ze Szwajcarii. I żeby tylko go wypuścili, żeby nie kazali mu siedzieć, że chce nawet dwa razy dziennie stawiać się na policji.
Tak.
Ale żeby go tylko nie kazali mu siedzieć już w więzieniu.
Wyobraź sobie na przykład taką, taki komiks, gdzie on przychodzi do tego więzienia i mówi, no nie ma problemu. Oni mówią, ale wsadzimy cię do więzienia. No co mi z tą więzienie, będę tu siedział. Oni mówią, nie będziesz mógł palić tutaj. On, co? I wtedy się zaczyna się rozklejać. To by było piękne. Ale no dobra.
O,
to nie brzmi zbyt.
Poczekaj, ja mam taki dźwięk.
Padł
trombone.com.
Mam kolejne newski, mogę?
Oczywiście.
Wiecie o tym, że powstaje kolejny Marvelowy, ile się nie mylę, Marvelowy albo DC film Thor?
Marvelowy
jest Thor?
Filmy tak. Fabularne, czy znaczy w sensie...
Fabularne, Kenneth Branagh reżyseruje.
Tak, i są pogłoski, które się pojawiły, wypuszczone przez jednego z aktorów, który gra tam jakąś poboczną rolę, że Robert De Niro i Jude Law będą grali w Thorze.
Wow. No, to całkiem nieźle.
Wszystko dąży do stworzenia filmu o Avengersach, aj?
Tak, bo w Thorze również ma grać Samuel L. Jackson.
O,
no. Bo on już tam jest jako jedna z postaci, prawda? On jest jako Nick Fury, ile się nie mylę, czy nie. To jest bardzo dobre. To jest fajne, że nie zwracają uwagi na kolor skóry Nicka Fury'ego, tylko po prostu biorą największego badassa w Hollywoodzie.
Nie, wiesz, to jest inna sprawa, bo...
Fury jest rysowany identycznie jak Samuel Jackson.
Dlatego jest taka sprawa. Fury w filmach jest wzięty z serii Ultimate. Spider-Man już się pojawił Nick Fury, który był zrobiony jako czarny. Mhm. Łysy badass. W ogóle główny pomysł na zrobienie nowej wersji Nicka Fury'ego było coś takiego, zróbmy Samuela L. Jacksona z jednym okiem.
Z jednym okiem.
Tak, i to właśnie był pomysł, bo gdzieś był pokazany pierwszy rysunek nowej wersji Nicka Fury'ego, bo w wersji Ultimate jest całkiem cała masa zmian. I pierwsze zdjęcie było dosłownie przerysowane ze zdjęcia, był Samuel L. Jackson, tylko miał tą przypaskę na oku.
Jak dla mnie Samuel L. Jackson pasuje idealnie do filmu komiksowego, bo on sam ma jest tak przerysowaną postacią. Wszystkie jego role, zwłaszcza te w tych filmach bardziej akcji, są tak maksymalnie przerysowane. Pamiętam przecież, jak grał w The Spirit.
No właśnie, miałem nadzieję, że nie przywołasz tego filmu, bo mnie strasznie jeszcze boli, że go oglądałem.
A on tam był na tle flagi nazistów przebrany za Hitlera. A to był fajny film. Ale co prawda
był
bardzo bolesny, to nie był dobry film. Ale był bardzo rozrywkowy. Można było się na nim dobrze bawić, przyznaj.
Nie, ja się strasznie źle bawiłem, ja strasznie mnie wszystko bolało. Od pierwszej sceny ja cierpiałem.
Dlaczego?
Ja wiem, że to bardzo zły.
Mogę się wtrącić na chwilę?
Nie.
No, dawaj. No,
dzięki. Mam jeszcze taką małą informację odnośnie wcześniej wspomnianego zespołu. Niejaki Wonder poinformował mnie, że ludzie ci grają Neo Swing. Mam do podrzucenia wam drugi zespół grający, no również taki quasi Neo Swing, że jeszcze z elementami metalowymi. Jest również bardzo fajny. Podrzucam wam MySpace'a ich może.
No podrzuć i ja może zaraz to wrzucę na...
Dobra. Podrzucone.
Okej, okay, do czat. Mnie, ja przegopiuję.
Kolejna informacja dla fanów fajnych filmów animowanych. Tym razem to jest co prawda reklama, ja nie powiem czego, bo nie wolno mi, ale to jest reklama, która jest filmem krótkometrażowym zrealizowanym w 3D i to nie tylko 3D, ale też w trójwymiarze. To znaczy, że można oglądać tą reklamę w okularach 3D na stronie. Tą stronę wrzucę do notek i zaraz wkleję ją do czatu. Bo strona jest niestety nazwą firmy i wydaje mi się, że nie mogę przeczytać. O, proszę. Także filmik naprawdę warto obejrzeć, bo jest taki sympatyczny. To wiadomo, to nie jest film z jakąś fantastyczną fabułą. Tam się głównie, koleś głównie biega i uprawia parkour wszędzie. Ale to jest Platy Zimasz.
Awesome.
To jest Platy Zimasz, to jest fajna animacja, fajne modele i generalnie niezła jakość wykonania. Niewysokobudżetowa, ale bardzo sympatyczna. Wiem, że jest dużo fanów Platyża, bo to jest przecież najfajniejsza polska firma robiąca filmy animowane. Dobre filmy animowane, nie jak Gwiazda Kopernika.
Miał nie być reklam.
A co powiedziałem?
Nie, nic.
Aha, nie, ale wydaje mi się, że część rzeczy możemy powiedzieć. Przecież nie powinienem wtedy mówić Marvel na przykład. Dlatego ten. Ja to z przymrużeniem oka traktuję trochę. Także bardzo proszę, wrzucę to też do linków na stronie. Przypomnę adres strony. To jest shrinkmyślnikpodcast.blogspot.com. I tam do notek postaram się wrzucić ten adres, żebyście mogli sobie zobaczyć. Zastanawiam się, gdzie można zdobyć w ogóle takie okulary 3D. Bo kiedyś to można było dostać w jakichś takich, wiecie, takich czasopismach dla dzieci, w których były...
Magic też był.
Dokładnie.
A ja bym chciał wtrącić, że Lech to takie imię.
Tak, zdecydowanie. To jest imię naszego byłego prezydenta. Chciałeś nawiązać do jakichś tutaj politycznych klimatów?
Nie, tak po prostu chciałem.
Tak a propos.
Tak mi się skojarzyło po prostu.
Może by
nie
się.
Nie wiem, czy to ma związek z tematem, czy nie.
Dobrze,
nie,
ale
nie.
Może kolektywnie poprowadzimy dalej audycję.
Cały czas to robimy. O mój Boże.
Jaka piękna reklama. A ja używam pasty do zębów. O, damn, nie udało się.
To bardzo dobrze, nie śmierdzi ci z ust, przynajmniej.
Dziękuję.
Uchu.
O mój Boże, dobra. Może coś z takich...
No. Chciałem tylko tutaj jeszcze tak powiedzieć, wtrącić, że kupiłem dzisiaj Strażników na DVD. Mhm. I jest bardzo, bardzo piękny opis z tyłu.
No dawaj.
To jest bardzo, bardzo piękny pełen powtórzeń.
Dawaj.
Ja przytoczę go.
Dawaj.
Ktoś zabija superbohaterów. Jest rok 1985. Superbohaterowie jednoczą siły w reakcji na morderstwo jednego z nich. Wkrótce odkrywają straszliwy spisek, który stawia całą ludzkość w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Superbohaterowie walczą, aby powstrzymać zbliżającą się zagładę. Jednak okazuje się, że to oni są celem eksterminacji. Ale jeśli superbohaterowie zginą, kto nas ocali? Z 5 zdań. 4 razy superbohaterowie.
Superbohaterowie są tam napisani super spacja bohaterowie.
Bo oni są ekstra.
No.
Uj,
bo oni są super.
Boże. Przejdźmy w klimaty bardziej serialowe.
Coś oglądasz?
Tak, ja no przede wszystkim znowu jeszcze od animacji zacznę, bo co tydzień ukazują się nowe odcinki różnych seriali i tu w tym momencie akurat chciałbym powiedzieć o Family Guy i Cleveland Show.
To już wam mówiłeś w zeszłym tygodniu.
Tak, ale wyszły kolejne odcinki. I muszę powiedzieć, że zgodnie z moimi przewidywaniami Family Guy trzyma się swojej sprawdzonej formuły. Jeden tragiczny odcinek, jeden świetny odcinek. I odcinek numer 3 jest fantastyczny, dlatego nie mogę przestać oglądać tego serialu.
Kiedy wyszedł nowy Family Guy?
Nie wiem, wczoraj albo przedwczoraj. Z kolei Cleveland Show, który był bardzo krytykowany także przeze mnie, trzeci odcinek jest także trochę lepszy, dlatego trudno mi to skreślić. Była teraz informacja, że Cleveland Show dostał drugi sezon już teraz, na podstawie tych paru odcinków.
Dostał drugi sezon już zanim został wyemitowany pierwszy odcinek, to jest najlepsza rzecz.
Tak, wiecie dlaczego, bo wszyscy czarni ludzie oglądają ten serial.
Ale zauważ, jeszcze nikt wcześniej nie widział tego serialu, o jego nie było w telewizji, a on już dostał drugi sezon i ostatnio po wyemitowaniu dwóch odcinków dostały kolejne 9 odcinków, czyli drugi sezon będzie miał 22 odcinki.
To więcej czy mniej?
No więcej.
Dobra.
Bo miało być odcinków 22 minus 9, a teraz będzie 22 minus 9 plus 9.
No, w porządku.
Ja i moja matematyka, cicho.
Jesteś super. Ja wiem, że oni to jakoś planują tak, żeby to było równo rok, prawda?
Ja
żeby wszystkie tak. Seriale startowały razem. Mają wszystko zaplanowane. Z pozostałych seriali, które zdarza mi się oglądać, House trzyma świetnie poziom w szóstym sezonie.
House moim zdaniem naprawili pewien błąd w szóstym sezonie.
Jaki
bo
błąd?
Bo wydawał mi się ten serial strasznie niepotrzebny, ten sezon.
Tak.
Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w...
No.
Dla umysłowo chorych w zakładzie.
Tak.
to, co zrobili w ostatnich dwóch odcinkach, jest naprawdę spoko. Zwłaszcza, że jest bardzo oldschoolowe te odcinki.
Nie wiem, o czym teraz zupełnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Jak to?
Nie wiem, do czego, o czym mówisz. O jaki?
O chaosie.
Tak, ale co naprawili? Co jest tym czy
co
przekonało?
Co naprawili? To, że mam powiedzieć spoiler, może być?
Chodzi ci o pozycję chaosa, że tak powiem, w kadrze szpitalnej?
Chodzi mi o bohaterów.
Czy o pozostałych bohaterów?
O pozostałych bohaterów.
W porządku. Nie, no w porządku.
To, że chaos jest troszeczkę zmieniony, to już jakoś mogę przeboleć, ale w porządku, podoba mi się to, że wróciło parę starych znajomych.
Nie, w porządku.
Którzy tak na dobrą sprawę nigdy nie odeszli, ale zawsze się ich brakowało.
Tak, za to ci pozostali zaczynają się wykruszać zupełnie.
No, ale zauważ, że to, co jest dość ciekawe, że oni odeszli, Chase i Cameron odeszli z głównego planu po trzecim sezonie. Mhm. I praktycznie przez sezon czwarty i piąty oni byli w tle, czasami się pojawiali w odcinku, czasami nie. Jak się pojawił Chase, to był podczas jakiejś operacji tak. Przez 30 sekund.
I jęczeli reżyserowi, mogę być znowu głównym bohaterem.
Ale słuchaj, a zauważ, że oni wciąż przez całe wszystkie te sezony byli wymieniani jako główna obsada na czołówce.
No i dobrze, nie chciałem się zmieniać po czołówki, kto by chciał wydać na to kasę.
Oni cały czas byli ten, a w rolach gościnnych zawsze była ta nowa ekipa.
Nie, no jasne. No i słusznie. No i wrócili teraz, bardzo dobrze.
I wszyscy się cieszymy.
Dosyć o chaosie. Zacząłem oglądać, no nie tyle zacząłem oglądać, co zdarzyło mi się obejrzeć pierwszy odcinek serialu The Wire, który bardzo wszyscy polecali. I wydaje mi się, że to jednak nie są moje klimaty. To jest taki dosyć poważniejszy, sporo poważniejszy serial detektywistyczno-policyjny. Chyba trzeba takie klimaty naprawdę kumować, bo to przez cały czas właściwie każda scena to jest albo oddzielenie kokainy, albo sprzedawanie kokainy, albo fałszowanie pieniędzy, albo podsłuchy. Więc to jest chyba dla... Nie wiem, czy któryś z was może mi powiedzieć, czy tak jest przez cały czas, czy to się zmienia trochę.
Nie mam pojęcia, bo nie oglądałem tego serialu.
No trudno, w takim razie będę szukał dalej.
Ale ja coś mogę polecić, co jest coś, co w zasadzie nie oglądałem wcześniejszych seriali ze świata Gwiezdnych Wrót.
Chcesz polecić Stargate Universe? O, ja słyszałem.
Wyszło 4 odcinki, to jest tak naprawdę tak smaczny serial, że po prostu nie ma soboty, żeby tego nie obejrzeć, bo po prostu sobota jest zmarnowana bez tego.
Dobra, gdzie to leci?
Ale posłuchaj, mam pytanie. Ja słyszałem recenzję Stargate Universe, rzeczywiście bardzo pozytywną, ale osoba recenzująca porównywała to w stylu do Battlestar Galactica. A dla mnie Battlestar Galactica
nie
było nudne.
Battlestar Galactica obejrzałem pilota i po pilocie skończyłem.
Ja tak samo, była nuda.
Nuda. I podobno wszyscy mówili, że nuda jest dalej, dlatego nie chciałem się na to zabierać.
Czy Stargate Universe też jest nudne?
Można by było zaprosić Birama, który w tym momencie jest tak miłosiernie leniwy i tak bardzo nie chce mu się rysować, że ogląda.
Ale nie.
Tak, on nawet krzyczał, że jest złe. Na początku strasznie mu się nie podoba, ale tak bardzo mu się nie chce nic robić, nic innego, że...
W przyszłym tygodniu zaprosimy go na chwilę, żeby zrobił recenzję, bo on do przyszłym tygodniu na pewno będzie miał obejrzany przynajmniej jeden sezon tego i on nam powie. Tymczasem będziemy powoli kończyć, zostało nam 5 minut, bo zaraz mam nadzieję, że dostanę jakiś dowcip od kogoś na czacie, bo wszystkie dowcipy, które ja zwykle opowiadam, są tragiczne. Te z czatu również są tragiczne.
Ktoś ci powiedział, mieliśmy ci nie mówić.
Tak, ty co tydzień robisz mi sugestie.
Dowcipy,
które dostajemy z czatu, również są tragiczne, ale ja nie jestem za nie winiony. Będziemy się z wami żegnać, zaraz opowiem dowcip. Zapraszam was na naszą stronę swingmyślnikpodcast.blogspot.com, gdzie będą się ukazywać wszystkie audycje, gdzie znajdziecie wszystkie poprzednie audycje w formie MP3 do ściągnięcia. Nikt dowcipu mi żadnego nie przysłał, więc pożegnamy się może bez niego, chyba że któryś z was, chłopaki.
Niestety nie mam żadnego dowcipu.
Aha, nie, czekaj, coś przyszło. Uwaga. Czym się różni mężczyzna od E.T.? E.T. dzwonił do domu.
Podum.
I tym tragicznym dowcipem kończymy dzisiejszy odcinek Swing. Dziękujemy wam wszystkim. Dzięki, chłopaki, że wpadliście.
No spoko.
I do widzenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
Na razie. Cześć.
Cześć.